Gość dnia Radia Gdańsk.
W naszym studiu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, rozmawia Joanna Stankiewicz.
Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
W środę druga sesja Sejmiku Województwa, na której zostanie wybrany zarząd. Będzie pan kandydatem koalicji na marszałka?
Tak, to potwierdzam. W ostatnią sobotę zarząd Platformy Obywatelskiej, zarząd regionu zdecydował, i że to ja mam być rekomendowany na to stanowisko. Natomiast czy będzie wybrany cały zarząd, zależy jeszcze od dzisiejszych i jutrzejszych rozmów z potencjalnymi partnerami politycznymi, w szczególności z PSL-em i przedstawicielami Hołowni 2050.
No właśnie, oni mają zakusy na to, żeby mieć swojego przedstawiciela też w ramach tej ogólnopolskiej koalicji, no ale w pomorskim sejmiku mają tylko 3 mandaty. Uda im się coś wynegocjować?
Ja myślę, że to bardzo dużo zależy od tych rozmów, bo wydaje się, po pierwsze chciałem, żeby radiosłuchacze przypomnieli sobie, że Koalicja Obywatelska nie potrzebuje żadnego koalicjanta ani partnera politycznego. Ale ja jestem niezwykle tutaj otwarty na różnego rodzaju propozycje, także z trzeciej drogi, bo rozszerzenie współudziału w odpowiedzialności za rozwój województwa w ciągu najbliższych 5 lat jest na pewno też w interesie Koalicji Obywatelskiej. Ale wiemy o tym, że trzecia droga również posiada w rządzie niemałe wpływy i chcielibyśmy, żeby poprzez taką szczególną umowę koalicyjną sformułować również oczekiwania wobec niektórych ministerstw, co może się zadziać, co może się dziać w ciągu najbliższych kilku lat na Pomorzu, na przykład w kwestii infrastruktury, czy też w kwestiach związanych z zadaniami towarzyszącymi budowie elektrowni nuklearnej.
No dobrze, zarząd jest 5-osobowy. Rozumiem, że trzecia droga dostałaby pewnie jedno stanowisko, a jeszcze kogo pan zaproponuje na swoich zastępców, członków zarządu?
Ten tydzień, bieżący tydzień decyduje o konkretnych nazwiskach. No oczywiście są też, jak wiem, pojawiające się nazwiska na giełdzie, ale nie ma jeszcze takich konkretnych propozycji.
To na przykład Marcin Skwierawski.
Jest brany z całą pewnością pod uwagę. Bardzo doświadczony już samorządowiec, mimo młodego wieku. Wiceprezydent Sopotu, tylko przypomnę. I z całą pewnością mocno zaangażowany w działalność samorządową. Także może być z całą pewnością brany pod uwagę.
Mhm. A funkcję wicemarszałka zachowa Leszek Bona, który też świetny wynik w wyborach zrobił. Został szefem klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku.
Został szefem klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku, tak, bo to też bardzo doświadczony samorządowiec i też jest, że tak powiem, na tej krótkiej liście w tej giełdzie członków, potencjalnych członków zarządu.
To jeszcze pociągnę pana za język trochę. Z zarządu odchodzi Agnieszka Kapała-Sokalska. Czy zastąpi ją jakaś kobieta? Może będzie więcej niż jedna kobieta?
Ja myślę, że ja zakończę te dywagacje personalne. Trudno jeszcze w tej chwili odpowiedzieć, dlatego że czekają nas dzisiaj i jutro rozmowy z przedstawicielami PSL-u. Ma przyjechać sekretarz generalny pan Piotr Zgorzelski, sekretarz generalny Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także mam też rozmawiać z panią minister Buczyńską, która reprezentuje Hołownię 2050, więc przed zakończeniem tych rozmów trudno mi w tej chwili spekulować kolejnymi nazwiskami.
Dobrze, panie marszałku, jak jesteśmy przy obsadzaniu stanowisk, to jeszcze chcę pana zapytać jako szefa Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, czy wiadomo, jaki będzie finał rozmów, jeśli chodzi o obsadzanie stanowiska wiceprezydentów Gdańska, bo wiadomo, że Piotr Borowski zrezygnował ze stanowiska, Koalicja Obywatelska miała ochotę na więcej niż jednego wiceprezydenta w tym 4-osobowym zarządzie. No, rozmowy z panią Aleksandrą Dulkiewicz zakończyły się fiaskiem, bo ona jest zadowolona ze swoich dotychczasowych współpracowników. No ale dość szybko okazało się, że jak nie ma porozumienia, No to, to Koalicja Obywatelska się trochę obraziła.
Te rozmowy nie zakończyły się jeszcze, mimo tej deklaracji, bo jest jakby oczywiste, że i Wszystko dla Gdańska, ruch Wszystko dla Gdańska, a także Koalicja Obywatelska wywodzą się z podobnego nurtu ideowego i trudno jest sobie wyobrazić inną koalicję niż złożona koalicja z tych dwóch ugrupowań. Ja tylko przypomnę, że Koalicja Obywatelska ma 16 radnych, czyli zdecydowaną większość w Radzie Miasta Gdańska, choć oczywiście to nie jest większość taka bezwzględna, więc też powinniśmy zawrzeć taką koalicję. Ale jasne, że ten parytet ilości radnych powinien być uwzględniony przy podziale kompetencji, odpowiedzialności, czy też wprost przy podziale funkcji. Rozmawiałem na ten temat również z panią prezydent Dulkiewicz i to dwukrotnie. Zapowiedziała, że jest bardzo też otwarta na kolejne propozycje i mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk do tego, żeby w ciągu najbliższych kilku dni dogadać i te tematy.
No ale ja tak trochę też w imieniu mieszkańców Gdańska pytam, bo mieszkańcy też mogą się czuć zawiedzeni. No oni zagłosowali na koalicyjny klub, a teraz jak się okazało, że Wszystko dla Gdańska i Koalicja Obywatelska nie mogą się dogadać, to nagle teraz, do tej pory wszystko było okej, a teraz nagle Koalicji Obywatelskiej nie pasuje polityka mieszkaniowa w mieście, częściowo zarządzanie edukacją, podejście do zieleni.
No pani redaktor, ja poniekąd podzielam oczywiście pani zdanie, dlatego ja apeluję do przedstawicieli obu ugrupowań o koncyliację, o wystudzenie emocji i nie prezentowanie publicznie jakichś takich form krytyki, bo przecież Koalicja Obywatelska oczywiście współuczestniczyła w rządach pani prezydent Dulkiewicz i jasne jest, że w tej materii wszyscy biorą odpowiedzialność za ostatnie 5 lat. Według treści rozmów, które prowadziłem w ubiegłym tygodniu, także z byłym wiceprezydentem Piotrem Borawskim, to muszę powiedzieć, że jest też otwartość do takich rozmów i do takich nowych ustaleń, więc mam nadzieję, że w przestrzeni publicznej nie pojawią się tego typu sformułowania, które mogą rzeczywiście być interpretowane, jak pani redaktor to przed chwilą przedstawiła.
Mhm. Jeszcze na moment się przeniesiemy teraz do powiatu wejherowskiego, bo w Radzie Powiatu zawiązała się koalicja, współpraca Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. No i tam będą konsekwencje, bo trójka radnych z PiS-u ma zostać wykluczonych ze struktur partii. No radni poparli kandydata Koalicji Obywatelskiej na starostę i sami zasiedli we władzach powiatu. Władze regionalne PiS oskarżyły ich o zdradę. A jak pan ocenia tę współpracę po PiS?
No po pierwsze tak. Po pierwsze to nie jest żadna koalicja. To chcę wyraźnie sformułować. To zdecydowali się panowie na rezygnację ze swojego uczestnictwa w Prawie i Sprawiedliwości. I zdecydowali się na odejście w istocie, bo takie zagrożenie, takie groźby się pojawiły tuż przed głosowaniami, jak się zdążyłem zorientować co do tego, co się dzieje w Wejherowie. Wydaje mi się tak, że powiat wejherowski dla województwa pomorskiego, zresztą jak każdy powiat oczywiście jest ważny, ale tutaj szczególnie ze względu na lokalizację elektrowni nuklearnej będą realizowane dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki inwestycji towarzyszących. Większości one będą realizowane w powiecie wejherowskim, w powiecie także lęborskim i w powiecie puckim. Będą z całą pewnością oddziaływać na to, co się będzie działo w Trójmieście, na przykład w sferze nauki, czy też planowana budowa siłowni wiatrowych, gdzie połączenia sieci elektroenergetycznych będą biegły przez powiat wejherowski. I tam uczestnictwo w sprawowaniu władzy i to stabilnej władzy ma oczywiście kapitalne znaczenie także dla całego Pomorza. Więc ja mam nadzieję, że ten wybór polegający na tym, że starostą staje się człowiek Platformy Obywatelskiej i że będziemy współuczestniczyć w sprawowaniu tych rządów, nawet z ludźmi, którzy zdecydowali na odejście z PiS-em być może zagwarantuje stabilizację władzy i kooperację także z władzami regionu.
Dobrze, wywołał pan temat elektrowni jądrowej, to chciałam pana zapytać o komentarz do tego, co usłyszeliśmy w ubiegłym tygodniu, bo pani minister przemysłu powiedziała, że elektrownia ruszy w 2040 roku i że rok planowany 2033 nie jest możliwy do utrzymania. Następnego dnia te słowa zostały sprostowane i Ministerstwo Klimatu i Środowiska powiedziało, że opóźnienie wynosi 2 lata i pierwsza siłownia ma zostać uruchomiona w 2035 roku. Niepokoją pana te opóźnienia, te zapowiedzi?
Niepokoi mnie taka trochę kakofonia dezinformacji na ten temat. Ja 2 tygodnie temu rozmawiałem z pełnomocnikiem rządu do spraw infrastruktury krytycznej, z panem ministrem Bando i zadałem podobne pytanie. Czy my wiemy, jak jest w istocie harmonogram realizacji tej wielkiej inwestycji? On ma oczywiście kapitalne znaczenie nie tylko dla samego momentu otwarcia, uruchomienia elektrowni nuklearnej, ale też dla tempa różnych działań, które będą się dziać właśnie w powiecie wejherowskim. To jest modernizacja dróg, budowa jednej drogi krajowej, modernizacja linii kolejowych i to w wielu miejscach na Pomorzu. I to moje zaniepokojenie wynikało przede wszystkim z tego, że właśnie pojawiają się różne daty otwarcia elektrowni nuklearnej. Uzyskałem odpowiedź następującą. Pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury krytycznej jest najbardziej umocowany do tego, żeby wypowiadać się na temat harmonogramu, bo on zna przebieg rozmów z wykonawcami, czyli z Westinghouse i Bechtelem, bo on jest zorientowany na temat, w temacie choćby przebiegu prac przygotowawczych, przygotowania dokumentacji, uzyskania decyzji środowiskowej, nad którą się w tej chwili pracuje. Więc myślę, że trzeba słuchać wprost jego. Ja apelowałem też o to, żeby nie były podawane przez różne osoby, które nie są wprost zorientowane w przebiegu tej przygotowania do tej gigantycznej inwestycji, żeby te sprawy były uporządkowane. Zgodziliśmy się na to, że co jakiś czas, czyli raz na kwartał, będziemy się tutaj spotykać właśnie na Pomorzu, że będziemy rozmawiać o najpoważniejszych tematach, i drobnych i wielkich. Drobne to są to choćby takie jak budowa nieszczęsnego ogrodzenia z blachy falistej prowadzącego do plaży, co budzi ogromne emocje wśród samych mieszkańców, ale wykorzystanie choćby lokali mieszkalnych, które znajdują się na terenie gminy Choczewo i sąsiednich gmin, czyli wykorzystanie tak zwanego local content. Chcemy po prostu skorzystać z planowanej inwestycji. Nie mamy bezpośredniego wpływu na to, żeby zdecydować o tym, czy będzie taka inwestycja, czy też nie, ale chcemy, żeby Pomorze mogło na tym jak najlepiej skorzystać, także poprzez budowę infrastruktury.
Nie ma niebezpieczeństwa, że się rozmyje ta inwestycja?
Nie sądzę, że nawet te dywagacje, które wcześniej miały miejsce w wypowiedziach różnych polityków, także lokalnych, czy też regionalnych, z całą pewnością nie. Minister Bando potwierdzał, że polski rząd chce realizować tę inwestycję, że jeśli chcemy się uniezależnić pod względem energetycznym, chcemy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, to ta inwestycja powinna być realizowana, ale niech się dzieje za jednak przyzwoleniem lokalnej społeczności, z poszanowaniem ich także oczekiwań.
Czyli za te 10, kilkanaście lat Pomorze będzie liderem, jeśli chodzi o nowoczesne, odnawialne źródła energii?
Ja bym powiedział tak, że już w tej chwili jesteśmy liderem, bo aż 45% produkowanej energii tutaj na terenie Pomorza pochodzi z odnawialnych źródeł energii. No to daj Boże, żeby każdy region w taki sposób wyglądał. Ale fakt jest niestety taki, że my jesteśmy też znaczącym importerem energii, czyli nie potrafimy zaspokoić naszego zapotrzebowania w całości. Natomiast rzecz w tym, żeby rzeczywiście tego typu inwestycje o strategicznym znaczeniu dla kraju dobrze wykorzystać w naszym regionie, a więc chodzi o modernizację linii kolejowych, dla przykładu z Trójmiasta, z Gdyni do Lęborka, czy też budowę linii kolejowej dalej z Kartu, z Sierakowice do Bytowa. Z Kartuz do Sierakowic i do Lęborka, a także linię kolejową do Bytowa, czy też modernizacja dróg wojewódzkich i dróg krajowych. Wydaje się, że jeśli ubierzemy to w odpowiedni pakiet, to może na tej inwestycji znacznie zyskać.
I to są wyzwania na kolejne lata dla nas.
To są wyzwania dla nowej kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.